brata Artura, który dzisiaj będzie nam usługiwał Słowem Bożym, a również błogosławmy dzieci, które są na szkółkach. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam, Panie Jezu, możliwość również i tego, że nasze dzieci są uczone Twojego Słowa, Panie. Błogosław teraz nauczycieli, błogosław, Panie Jezu, te dzieci, które, Panie Jezu, się uczą Twojego Słowa, a również dotykaj się naszych serc, Panie Jezu, aby to, co, Panie Jezu, dzisiaj położyłeś bratu na serce, Panie Jezu, było dla nas tym, Panie Jezu, pokarmem, Panie Jezu, który będziemy wykonywali, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam, Panie Jezu, Twoje Słowo, Panie, że Ty dałeś nas samego siebie. Błogosław ten czas, Panie Jezu, a Tobie niech będzie chwała, cześć, uwielbienie. Amen.
Amen. Chwała Bogu. Niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi chwała. Tak bardzo się cieszę, że mogliśmy uwielbiać Pana Jezusa Chrystusa, bo jak mówi Psalm 149 i Psalm 150, niech wszystko, co żyje, chwali Pana. Niech każde tchnienie i wszystko, co żyje, chwali Pana na cytrach, na bębnach. Chwalmy Pana. Amen. Kochani bracia, kochane siostry, drodzy słuchacze, dzisiaj tematem tej usługi, temat tej usługi to wiara bezpieczna dla dzieci Bożych. Czyli będziemy dzisiaj rozmawiać o wierze, będziemy dzisiaj rozmawiać o prawdzie. I na początek otwórzmy list do Hebrajczyków. I jak wielu z Was się domyśla, przeczytamy początek też listu do Hebrajczyków. Wielu mówi, że ten początek to definicja wiary i można by było tak oczywiście powiedzieć, to jest prawda. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. I szósty werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Widzimy, że wiara to jest coś, to jest coś, czego... To jest pewność, tak jak mówi tu Słowo Boże, to jest przeświadczenie, to jest... nie jesteśmy w stanie doświadczyć tego w sposób fizyczny, nie jesteśmy w stanie doświadczyć tego naszymi zmysłami. Widzimy, że apostoł mówi, że jest to przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. Jest to pewność tego, czego się spodziewamy, ale tego jeszcze nie ma. Nie jesteśmy w stanie tego zbadać fizycznie, nie jesteśmy w stanie tego dotknąć, nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, tego usłyszeć bezpośrednio, ale to jest coś, co odnosi się do tego, co było. Jest to coś, co odnosi się do tego, co jest, czyli do teraźniejszości, ale także to coś, co odnosi się do przyszłości. I jedną kartkę dalej ten sam autor mówi w 12 rozdziale, przeto i my, mając około siebie, widzimy, że autor w 11 rozdziale opisuje wielu bohaterów, mówi bohater o bohaterach wiary, mówi wielu, o wielu ludziach, którzy uwierzyli, ale uwierzyli Bogu, Jego Słowu i oni zdobyli, jak mówi Słowo, chlubne świadectwo, o czym czytaliśmy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo swojego życia. I w 12 rozdziale ten sam autor mówi, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę, podkreślam, sprawcę i dokończyciela wiary, To jest takie podsumowanie tego 11 rozdziału, bym powiedział, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Apostoł tutaj pragnie, aby Słowo Boże, aby Bóg przez swoje Słowo nas podniósł, aby chrześcijanie mieli chlubne świadectwo, patrząc na tych, których opisuje w 11 rozdziale, wyjaśniając, czym jest wiara i pokazując, że to Jezus Chrystus jest tym, który jest sprawcą i dokończycielem, to On jest alfa i omega, początek i koniec. I patrz, opisuje, abyśmy na Niego patrzyli, nie tylko spojrzeli, spójrzcie na Niego i zajaśniecie oczem, to jest też, ale mówi patrząc ustawicznie na Jezusa Chrystusa. Kochani bracia, kochane siostry, Bóg tak często zadaje nam pytania i z tego miejsca, i wierzę w życiu osobistym, gdy mamy z Nim społeczność, zadaje nam pytanie, gdzie patrzymy? Gdzie wędrują nasze oczy? Czego słuchają nasze uszy? Na co patrzymy i czego słuchamy? I Bóg pragnie przez to słowo zachęcić nas, abyśmy spojrzeli na Jezusa. Chciałbym, żebyśmy jeszcze, zanim troszeczkę więcej będę mówił o wierze, chciałbym, żebyśmy jeszcze przeczytali taki fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian. Pewnie wielu z was się domyśla. O wierze też oczywiście. 10 rozdział. Znany bardzo fragment. Będziemy czytać Rzymian 10 rozdział, ale od 13 wersetu. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Mówi apostoł Paweł. A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Patrzcie, jakie pytania apostoł Paweł zadaje. A jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny, czyli Ewangelię. Lecz nie wszyscy dali posłuch. Nie wszyscy dali posłuch, podkreślam, dobrej nowinie, Ewangelii. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? I mówi, wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe, przez słowo Boże. Apostoł Paweł odkrywa nam, jak ważne jest to, aby Słowo Boże było zwiastowane, było opowiadane, Ewangelia prawdy, bo będziemy mówić dużo dzisiaj o prawdzie. Słowo Boże bardzo dużo mówi o prawdzie, bo ono jest prawdą. I mówi, jak rodzi się wiara. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Dlatego, jak czytaliśmy, On jest początkiem i rozpoczął w nas wiarę i ją zakończy. Kochani bracia i siostry, wierzę, że Duch Święty jakiś czas temu złożył mi na serce przez to, co doświadczyłem, doświadczam w swoim życiu, to, że wiara nie jest tylko pojęciem, które odnosi się do Słowa Bożego. I chciałbym, kochani bracia i siostry, że gdy teraz będę mówił, żebyście też spojrzeli na swoje serca, żebyśmy wszyscy oglądali swoje serca, rozważali w swoich sercach, czy tak się rzeczy mają, to co będę mówił. Ponieważ, kochani bracia i siostry, wierzę, że wiara, pojęcie wiary I to, jak ono jest przedstawione, choćby w, taka definicja w liście do Hebrajczyków, ona potrafi też odnosić się i odnosi się do całego naszego życia, kochani bracia i siostry. Wiara, wierzę, odnosi się nie tylko do dzieci bożych, do chrześcijan. Wiara odnosi się do każdego człowieka, od Adama aż do ostatniego, który będzie na tej ziemi. I wierzę, że jest pojęciem ogólnym. A zaraz będę to starał się udowodnić. Dlaczego? Dlatego, że jest wiele niebezpieczeństw, które czyhają na oblubienicę. Jest wiele zagrożeń, które czekają na człowieka, a szczególnie na dziecko Boże. Wierzę, że każdy na ziemi, każdy człowiek w coś wierzy. Możemy tu polemizować, możemy się zastanawiać, natomiast gdy rozmawiamy z ludźmi, gdy czytamy o ludziach, gdy doświadczamy tego, o czym myślą ludzie, czego doświadczają, jak się wypowiadają, widzimy, że każdy w coś wierzy. Każdy jest, tak jak widzimy, jest przekonany o czymś, co w sposób fizyczny on w stanie, nie jest w stanie teraz tego udowodnić. Nie doświadczył tego bezpośrednio, nie słyszał tego bezpośrednio, nie dotykał tego bezpośrednio, nie widział tego na własne oczy. Na przykład jest taki przykład, który mówi o istnieniu i pochodzeniu człowieka. O pochodzeniu Boga, istnieniu Boga i pochodzeniu człowieka, tak? To jest taki przykład, przykładów można dawać mnóstwo. I widzimy, że wielu ludzi wierzy, że jest Bóg. Wielu wierzy w troszeczkę innego Boga niż ten, który opisuje Słowo Boże, Biblia. Biblia Żydów i chrześcijan, czyli Stary i Nowy Testament. Ale widzimy, że wielu ludzi wierzy w istnienie Boga. Wielu ludzi wierzy, też dementuje to, że Bóg jest, tak? Ale to jest cały czas wiara. Wielu ludzi w sposób różny przedstawia pochodzenie człowieka, tak? My jako chrześcijanie, czy też judaiści wierzą, że Biblia mówi prawdę i człowiek powstał przez stworzenie Boga z prochu, Bóg tchnął w niego i ożył. Wielu ludzi wierzy w jakiś inny, inteligentny projekt, ale to jest cały czas wiara ich. Ale wielu ludzi też wierzy, że powstało z małpy, że jest coś takiego jak ewolucjonizm w sensie ogólnym, ewolucja, makroewolucja i ewolucjonizm i wierzy w wielki wybuch, teorię wielkiego wybuchu. I dla nich to jest pewnik, ale cały czas to jest wiara. Nie są w stanie tego udowodnić, nie są w stanie powiedzieć, co było miliony lat temu. To są cały czas przypuszczenia na podstawie jakichś tam rzeczy, które szło zbadać w sposób naukowy, ale równie dobrze można to interpretować na wiele innych sposobów. Nie będę zagłębiał się w szczegóły, ponieważ nie o to chodzi, ale chciałem podać wam taki przykład właśnie. Takich przykładów można mnożyć wiele. Wiele tak zwanych naukowych dowodów na pewne rzeczy. I teraz nie mówię tylko o pochodzeniu człowieka, ale wiele innych rzeczy, które uczymy się w szkołach, które możemy poczytać w różnych artykułach, czasopismach naukowych. Wiele różnych twierdzeń, różnych mówców, ekspertów, także teologów. Mówię tu ogólnie o tej wierze. Wiele różnych teorii. I ludzie albo mogą to przyjąć, albo nie. To od ciebie i ode mnie zależy, czy w to uwierzysz, bo nie jesteś w stanie tego zbadać, nie byłeś w tym laboratorium, albo nie jesteś w stanie zrozumieć czy poznać fizycznie wielu rzeczy. To jest cały czas wiara. I wierzę w tym wszystkim, że Duch Święty chce zadać nam pytanie, w co my wierzymy? W co człowiek potrafi wierzyć? I każdy z nas powie, przecież Artur, jesteśmy dziećmi Boga, jesteśmy chrześcijanami, my wierzymy w Słowo Boże, tylko i wyłącznie. Czy aby na pewno? Czy aby na pewno wierzymy tylko i wyłącznie w Słowo Boże? Zadajmy sobie, kochani, to pytanie. Ile jest w naszym życiu różnych rzeczy, w które wierzymy, a które nie pochodzą stricte ze Słowa Bożego? Wierzymy, czy ludzie ogólnie, ale my jako chrześcijanie też potrafimy wierzyć w różne źródła, którym ufamy, podania naszych przodków, babci, dziadka, taty, mamy, podania historyków. Mówi się, że historię piszą zwycięzcy. Jak wiele faktów w cudzysłowie historycznych jest bardzo subiektywnych, kochani. Inaczej, podam przykład, patrzy się na historię II wojny światowej w Niemczech, inaczej w Polsce, a inaczej w Rosji. Dlaczego tak jest? Bo cały czas wielu ludzi wierzy. Jedni są bliżej prawdy, drudzy są dalej prawdy. Jedni coś widzieli, słyszeli, inni nie. Ale cały czas wielu ludzi wierzy. Wielokrotnie my w swoim życiu, też jako chrześcijanie, ale także gdy rozmawiamy z ludźmi ogólnie, opieramy się na opisach i opiniach ludzi, którzy byli gdzieś, coś widzieli, coś robili i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie wielokrotnie tego zweryfikować. I albo uwierzymy, albo nie. Albo dana osoba jest wiarygodna dla nas i uwierzymy w to, co mówi, albo nie. Zdarza się, i to z tego miejsca też było mówione, że zdarzają się takie przypadki, że my jako chrześcijanie potrafimy kogoś bardzo łatwo osądzić, czy jakąś sytuację, potrafimy wydać ocenę, opinię, werdykt, ale nie znamy całego kontekstu danych wypowiedzi osoby albo jego życia, nie potrafimy też pewnych rzeczy i wydajemy taki powierzchowny osąd. O tym Biblia też przestrzega, abyśmy nie sądzili i nie wydawali takich ocen pozornych, prawda? Pan Jezus o tym często mówił, między innymi do faryzeuszy. Więc taki mój kilkuminutowy wywód na temat tego, aby ogólnie spojrzeć na wiarę, zastanowić się, podparty kilkoma przykładami, zastanowić się nad naszym sercem, bo jestem jako człowiek i jako dziecko Boże od pewnego czasu bardzo zdumiony tym, w co ludzie potrafią wierzyć. Widzimy taki też przykład bardzo ciekawy, zapisałem sobie, chciałbym go powiedzieć. W 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian Paweł opisuje, możecie sobie otworzyć, ja nie będę tego czytał, ale Paweł opisuje temat zmartwychwstania. I widzimy, że byli ludzie, którzy widzieli zmartwychwstałego Jezusa. To nie była garstka osób, było ich dużo. Ale w tym samym rozdziale apostoł Paweł mówi o ludziach, którzy zaprzeczają zmartwychwstaniu. A przecież apostoł Paweł opisuje temat, gdzie Pan Jezus ukazał się wielu, a inni mówią, że zmartwychwstania nie ma. I zobaczmy, jest też taki ciekawy przykład. Oni to widzieli. Oni widzieli, przepraszam, Pana Jezusa. Nie musieli w to wierzyć. Oni to widzieli. Nie widzieli Pana Jezusa. Ale inni przez słowo opowiadane musieli to uwierzyć. I my także. Że zmartwychwstanie jest. I jako pierwszy zmartwychwstał Chrystus. Może się tak zdarzyć, często się zdarza, że jedni coś widzą, coś słyszą, mogli tego doświadczyć. Dla nich to nie jest temat wiary, ale dla innych jest to wiara. Dlatego Pan Jezus powiedział, błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Więc jestem zdumiony bardzo. Jest to dla mnie coś, co mnie bardzo zaskakuje. W sumie jestem już przed 40 i powinienem, mi się wydaje, wiedzieć o tym wcześniej, ale niestety od kilku lat dopiero jestem zaskoczony tematem wiary ogólnie, rzecz ujmując, w sensie jak człowiek, jaki jest człowiek i w co potrafi wierzyć. Ludzie potrafią poświęcić całe swoje życie, kochani. Całe swoje życie. Wszystkie pieniądze, to kim są, rodzinę, siebie, całe i życie w sensie fizycznym dla tego, w co wierzą. I nie mówię tutaj tylko o tematach związanych ze Słowem Bożym. Nie mówię tutaj o, że tak powiem w cudzysłowie, jakichkolwiek religii, chociaż też zobaczmy, ile jest różnych wyznań, ile religii, bo ludzie w coś wierzą. Albo zostało im to przekazane przez przodków, albo gdzieś to wyczytali, usłyszeli, ponieważ można wierzyć w słowo czytane i można wierzyć w słowo mówione. Zobaczmy, ile jest różnych denominacji chrześcijańskich lub pseudochrześcijańskich. My mu powiemy, o to jest denominacja, czy tam jakiś kościół pseudochrześcijański, ponieważ wierzymy w Biblii, ale oni powiedzą, no my jesteśmy chrześcijanami prawdziwymi. Ale ile jest różnych też jakichś związków wyznaniowych czy denominacji, ludzi, którzy po prostu wierzą prawdziwie w Słowo Boże, ale gdzieś jednak ten nie będzie tu chodził, tamten tu nie będzie chodził. No coś jednak przeszkadza. Gdzieś temat wiary w ich życiu czy w naszym życiu jest w tym momencie ważny. Zobaczmy, że chciałbym przytoczyć teraz może taką wypowiedź jednej z pani doktor, wykładowczyni na Uniwersytecie Śląskim. Ta wypowiedź miała tam, nie wiem, czy ta pani jeszcze pracuje, z 15-20 lat temu. Natomiast powiedziała bardzo fajną, ciekawą i mądrą rzecz, którą czasami też przytaczam i chciałbym przytoczyć ją tutaj. Być może jej jeszcze z tego miejsca nie przytaczałem. Powiedziała, że bezwarunkowo należy wierzyć tylko Biblii. We wszystko inne należy wątpić. Powiecie na to amen?
Amen.
Kochani bracia, jakie to są ważne i siostry, jakie to są ważne słowa. Ale teraz zbadajmy swoje, kochani, serca. Ile wierzymy w różne inne rzeczy, które nie wynikają z kart Pisma Świętego i z przesłania Ducha Świętego. A jeśli w to wierzymy, czy wierzymy w to bezwarunkowo, czy wątpimy? Możemy mieć swoje przekonania. Bóg nas przecież od tego nie uwalnia. Jesteśmy ludźmi. Każdy ma swoje zdanie, opinie, przekonania. Możemy w coś wierzyć lub nie wierzyć. Ale czy podchodzimy do tego bezwarunkowo, czy podchodzimy do tego z dystansem, należy wątpić. Rozumiecie mnie, kochani bracia i siostry? Mam nadzieję, że tak. Pan Jezus powiedział: Ojcze, Twoje słowo jest prawdą. Wierzę jako dziecko Boże, jako chrześcijanin, jako ten, który doświadczył w swoim życiu prawdy Słowa Bożego i wierzę, że, kochani bracia i siostry, tak samo jest z wami, że Słowo Boże jest prawdą, że Słowo Boże jest tym, w czym należy jedynie bezwarunkowo ufać i wierzyć. To słowo wierzę, że ma nas sądzić, ale wierzę, że też ma nas zachęcać. To słowo wierzę, że przez Ducha Świętego ma sprawić, że my zerkniemy gdzieś w głąb nas samych, w ciszy, gdy będziemy sami i zastanowimy się, ile w moim życiu jest prawdy Słowa Bożego. Albo zadamy Bogu to pytanie, który jedynie jest tak naprawdę w stanie to ocenić i osądzić. A ile jest tych dodatkowych satelitów, tych przylepek, które nie pochodzą od naszego Pana, a w które bezwarunkowo wierzymy. Podkreślam, wierzymy, bo ani nie byliśmy w stanie tego doświadczyć, ale jesteśmy o tym przekonani, że tak jest. Jest sporo ludzi na ziemi, którzy są odizolowani od innych ludzi. Mówię o społeczeństwie, potrafią być granice pozamykane. Mówię też o krajach w jakichś systemach totalitarnych, gdzie no, nie za wiele jest różnej prawdy przekazywanej. I wielu ludzi żyje w odizolowaniu, ale też sami chcą tak żyć. Też są tacy ludzie. Żyją w świecie pełnym kłamstw i takiej negatywnej propagandy. I co jakiś czas zadaję sobie pytanie, jak dzieci Boże w takich warunkach są w stanie żyć. Przecież oni nie mają, można by było powiedzieć na sposób ludzki, dostępu do tak ogólnych informacji, do mediów, do gazet, do tego, co się dzieje w kraju, co się dzieje w świecie i tak dalej, i tak dalej. Jak oni mogą tak żyć? Nasi bracia i siostry, mamy na myśli różne kraje, gdzie zabronione jest posiadanie Słowa Bożego, gdzie zabronione jest posiadanie czegoś, co jest, że tak powiem, spoza granic tego kraju. Są takie kraje, są takie społeczeństwa, gdzie jest to surowo karane, można zginąć i lub trafić do obozu koncentracyjnego. Są takie kraje dzisiaj na ziemi. Ale wierzę, kochani bracia i siostry, że jeśli dzieci Boże żyją w takim kraju, to jedyną rzeczą, na które Duch Święty pragnie im złożyć ciężar, to bezwarunkowo zaufać i wierzyć w Biblię, w Słowo Boże. Bezwarunkowo oprzeć się na Duchu Świętym, który wykłada to Słowo, które przypomina je i zachowuje w naszym sercu. To jest dla nas może taka trochę abstrakcja, ponieważ żyjemy w kulturze i żyjemy w Europie, żyjemy w kulturze, gdzie dostęp obecnie do wszystkiego jest praktycznie nieograniczony. Wciągniemy telefon, wszystko wiemy na dany temat. Jesteśmy bardzo, bardzo mądrzy i bardzo dużo wiedzy możemy złapać. Ale czy tak jest naprawdę? Nasi bracia i siostry wielokrotnie muszą uczyć się Słowa Bożego na pamięć, ponieważ nie mogą go mieć w postaci fizycznej. Mają może kilka kartek gdzieś schowanych, żeby ktoś nie znalazł i nie musieli iść do więzienia. My, wierzę, musimy zrozumieć i musimy pojąć to, wierzę, Duch Święty chce nam to odkrywać na nowo, jak ważne jest, jak powinno być ważne dla nas to, co istotnie jest prawdą. Kochani bracia, siostry, w naszym życiu jako chrześcijan może się zdarzyć przez to, że mamy właśnie taki dostęp do wielu rzeczy. Może się zdarzyć to, że chcemy być bardzo oczytanymi ludźmi. Chcemy być bardzo poinformowanymi ludźmi. No jak? Dzieci Boże przecież powinny być oczytane, powinny być poinformowane, powinny być bardzo wyedukowane. Ale czy na pewno? Nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to, ale wierzę, że przez to oczytanie, poinformowanie i wyedukowanie niejednokrotnie możemy zostać zwiedzeni. Niejednokrotnie możemy sprawić, czy to może sprawić przez naszą pychę, przez naszą dumę i namiętność naszego życia, bo my chcemy wiedzieć, my chcemy poznać. Może sprawić to, że Słowo Boże gdzieś będzie przyćmione, gdzieś będzie tak troszeczkę odstawione w naszym życiu. Albo będziemy starali się to Słowo Boże dopasować do tego, co my przecież wiemy. Przecież nauka tak mówi, przecież ja wyczytałem, przecież ja zrozumiałem. Apostoł Paweł często przestrzega przed rzekomą prawdą. Chciałbym, żebyśmy teraz po tym takim moim przedstawieniu pewnych spraw przeczytali kilka fragmentów ze Słowa Bożego. Kiedy Pan Jezus też odkrywa nam temat prawdy. Otwórzmy proszę Ewangelię Jana. Ewangelia Jana w 5 rozdziale, 41, będziemy czytać. Jan, 5 rozdział, 41 i poniżej. Pan Jezus mówi, nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Kochani bracia, to jest kwintesencja. Tacy jesteśmy. Taki jest człowiek. Łatwo przyjmujemy chwałę od innych. Łatwo potrafimy znaleźć grupę ludzi, która wierzy albo będzie wierzyć tak samo jak my. Ale Pan Jezus mówi, ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjęliście. Jeśli kto przyjdzie we własnym imieniu, patrzcie, tego przyjmujecie, mówi do Żydów. Ale ten, kto przyjął Pana, przyjął Jego Słowo, ten nie chce zabiegać o to, aby przyjmować chwałę od innych i aby chwalić innych, ale chce żyć w prawdzie. I mówi Pan w 42 wersecie, że tak jak nie ma w takich ludzi miłości, tak w tych, którzy przyjmują Pana, jest miłość Boża. Pan Jezus powiedział, ja nie przyjmuję chwały od ludzi. Piękna postawa, aby wykonać to, co Ojciec mu dał i co Ojciec zaplanował w jego życiu. Jan w 8 rozdziale opisuje Też następne słowa Pana Jezusa są zapisane w 8 rozdziale, 31 werset i poniżej. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kochani bracia i siostry, jedyną rzeczą, która potrafi wyswobodzić nas, to jest prawda Ewangelii. To jest prawda Słowa Bożego. To nie jest to, czego się nauczymy od innych, co wyczytamy, co zrozumiemy, ale to Słowo potrafi nas wyswobodzić. To nie jest to, czy będziemy w jakimś kółku, czy w grupie ludzi tak czy inaczej uważających czy wierzących, ale to jest to, czy Słowo Boże żyje we mnie, a ja w Nim. Czy Duch Święty odkrywa przede mną i przypomina mi Słowo Jezusa. Kochani bracia i siostry, wierzę, że każdy z nas jako dziecko Boże chce tak żyć. Wierzę, że to jest kwintesencja, aby się znaleźć w Nim i tylko w Nim. I żeby tych robaków na naszych liściach, naszego życia nie było, które zgryzają nas, żeby tego nie było. W tym samym rozdziale, w 43 wersecie mówi Pan Jezus tak do Żydów: dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Zobaczcie, kochani. Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mego. Dlaczego oni nie potrafili słuchać słowa mojego? Pana Jezusa. Dlatego, że żyli w kłamstwie. Gdyby byli z prawdy, słuchaliby prawdy. Ale dlatego, że żyli w kłamstwie, wierzyli w kłamstwo, nie umieli słuchać Słowa Bożego. 43 rozdział, 8 rozdział, 43 werset poniżej. Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu, jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Bardzo trudne słowa. Ale one pokazują nasze serce, ogólnie serce człowieka. Ile człowiek jest w kłamstwie, a ile w prawdzie? Czy chce słuchać prawdy, czy chce słuchać kłamstwa? A przecież prawdą jest Słowo Boże. Oto przecież cały czas jest bitwa. Oto przecież cały czas miecze się kruszą, kopie się kruszą i tarcze się kruszą. O prawdę. Jan w 18 rozdziale też opisuje w 37 wersecie, 18:37. Rzekł mu tedy Piłat, znamy to, rzekł mu tedy Piłat: a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat: co to jest prawda? Każdy, kto z prawdy jest, słucha słowa Chrystusa. Na ile potrafimy słuchać słowa Chrystusa? Na ile otwarci jesteśmy na słowo Chrystusa, a może wiele rzekomych prawd zajęło nasze serce. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale opisuje miłość. My mówiliśmy o tej miłości. Jaka jest miłość? Że miłość z prawdą jest bardzo połączona. Że w tych prawdziwie jest miłość Boża, którzy słuchają Słowa Bożego. I apostoł Paweł w tym 6 wersecie mówi, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Prawdziwa miłość raduje się z prawdy, w to, że żyjemy w prawdzie, w to, że brat czy siostra żyje w prawdy, ale ona nie raduje się z kłamstwa i z niesprawiedliwości. W pierwszym liście Pawła do Tymoteusza apostoł Paweł opisuje bardzo ciekawą rzecz. Pierwszy Tymoteusza w 3 rozdziale i od 14 wersetu. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego. On jest właśnie filarem i podwaliną prawdy. Kościół, oblubienica, jest filarem i podwaliną prawdy. To w tobie i we mnie, kochani bracia i siostry, zbudowani na fundamencie apostołów, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, to w tobie i we mnie ma być prawda. W kim ma być prawda? W tym świecie? Ale to ma być prawda Słowa Bożego. Nie twoje oczytanie, nie twoja wiedza na temat taki czy inny, ale to, co wykłada Duch Święty. Bo bezsprzecznie jest, wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, inaczej Bóg, który objawił się w ciele, powinno być, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. To jest różnica tłumaczeń. Bóg. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Wierzysz, że Duch Święty chce, abyśmy nieśli tą tajemnicę, abyśmy mieli nią w sobie i aby nasze oczy nakierowane były na Jezusa, który jest sprawcą, ponieważ z Niego wychodzi prawda Słowa Bożego i dokończycielem potrafi być dokończycielem naszej wiary. A Duch wyraźnie mówi od 4, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Uwiedzeni obłudą tych, którzy kłamią, którzy nie mają w sobie prawdy. Dlatego tak ważne jest, aby w prawdzie postępować i w prawdzie żyć. I cały czas to pytanie, ile w moim i twoim życiu, w naszym życiu jest rzekomej prawdy? Czegoś, w co wierzymy, ale w co nie wątpimy, bo uważamy, że pochodzi od Słowa Bożego. Albo nie pochodzi od Słowa Bożego, ale uważamy, że jest prawdą. Drugi list Pawła do Tesaloniczan, troszkę wcześniej. W 2 rozdziale. Z Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić, nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj Was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Boże, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u Was o tym Wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, także iż objawi się dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się u niego dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniewieczy blaskiem przyjścia swego. Ów niego dziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, a wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak ich wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upadowanie w nieprawości. Popatrzmy, jakie trudne słowa. A przecież Pan mówi, przecież przyjdą ci, którzy będą mówić, że są jako Chrystusowie, Mesjasze, w moim imieniu, ale nie idźcie za nimi. Kochani, wierzę, że przyjście Antychrysta, zwiedzenie czasów ostatecznych, to będzie majstersztyk diabelski, to będzie coś, co będzie wręcz perfekcją kłamstwa. Ale mogą się ostać ci, którzy umiłują prawdę, którzy nie będą w swoim życiu chrześcijańskim, w życiu z Bogiem, zbierali satelit rzekomej prawdy. Ja mam Słowo Boże, to jest to, ale wokół mnie krąży wiele rzekomej prawdy, rzekomej nauki, sprzecznych twierdzeń, a jeszcze tak, a jeszcze siak. Wierzę, kochani, że Duch Święty chce nas przed tym przestrzec. A mówię to przede wszystkim do siebie, kochani. To jest prawda, która ma się objawiać przy końcu. Dlatego Pan Jezus zadaje pewne bardzo ciekawe, ale smutne pytanie w Ewangelii Łukasza. Mówi w 18 rozdziale od 7 wersetu: a czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Powiedziałbym tak, wiarę znajdzie, ale jaką? Prawdy? Czy w rzekomą prawdę? Oby i wierzę, że dzięki mocy Ducha Świętego znajdzie prawdę w swoim Kościele, który jest filarem i podwaliną prawdy. To my mamy zwiastować prawdę i mamy wyrzec się kłamstwa. Ten sam apostoł w 8 rozdziale opisuje pewną rzecz. 8 rozdział Łukasza, od 5 wersetu. Wiecie, to słowo bardzo mnie dotyka, które teraz będę czytał, bo ono jest niesamowicie prawdziwe. Znaczy, całe Słowo Boże jest prawdziwe, ale w moim życiu jest ono dosyć żywe ostatnio. A mówi to tak: wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. Drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne padło między ciernie i ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padło na ziemię dobrą, a gdy wzrosło, wydało plon. Stokrotny to mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. My znamy tą przypowieść, my wiemy, o czym to mówi, ale widzimy, że w 11 wersecie jest, a podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. Zobaczcie, ile niebezpieczeństw czyha na ziarno w twoim i w moim życiu. I Bóg nie chce, aby diabeł przez swoje kłamstwo wydziobał to ziarno w twoim i w moim życiu. Bóg nie chce, aby w naszym życiu wzrosły inne rośliny, które są opisywane jako chwasty, jako ciernie, jako osty, które będą zaduszać to ziarno, które jest prawdą. Bo to jest ziarno prawdy. Tym jest Słowo Boże. I to jest bardzo wysokie niebezpieczeństwo, ponieważ w istocie tak się dzieje. W istocie tak właśnie jest w życiu dziecka Bożego. I Bóg pragnie, abyśmy wydali ten owoc, dobry owoc, i żeby to kłamstwo, które w innym też fragmencie Słowa Bożego jest opisywane jako konkol, chociaż ono odnosi się też do ludzi w Kościele, mogą być jak konkol, ale ja wierzę, że też odnosi się do tego, że ten konkol, ten chwast potrafi wyrastać w naszym życiu. Wiele różnych cierni, ostów, a Bóg jak dobry ogrodnik, cierpliwy ogrodnik chce to wszystko plewić w naszym życiu, a niejednokrotnie jest to bolesne. Ponieważ musimy zrezygnować z własnej racji, z własnych przekonań, z własnej rzekomej prawdy i po prostu się przed Bogiem ukorzyć. To niejednokrotnie jest trudne. Przecież ja wiem. Słowo Boże jest źródłem prawdy i wiary. W Ewangelii Jana, wróćmy znowuż, Pan Jezus mówi o Duchu Świętym. Nie możemy w tym wszystkim zapominać o Duchu Świętym, ponieważ On jest Duchem Prawdy. Jan, 14 rozdział i 16-18. Ja prosić będę, mówi Pan Jezus, ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawiam was sierotami, przyjdę do was. A w 15 rozdziale 26-27 mówi: a gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składajcie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. I to jest świadectwo prawdy twojego i mojego życia, że Słowo Boże ma moc ciebie i mnie zmienić. Że Słowo Boże przez Ducha Świętego ożywione ma moc wydać dobry owoc i ma moc podźwignąć ciebie i mnie. Że ono zmienia życie. Że ono zmienia nas. Że Jezus Chrystus obmywa nas świętą krwią. Będziemy dzisiaj mieli tą pamiątkę śmierci naszego Zbawiciela, bo Jego Słowo jest prawdą i On to wykonał jako jedyny bezgrzeszny. Złożył okup, złożył je jako swoje ciało, jako okup za nas, abyśmy mogli żyć w prawdzie, a mogli wyrzec się, odrzucić od swojego życia to, co nie jest prawdą. a co uważamy za prawdę. I na koniec, już będę kończył, ponieważ już się zbliża mój czas. Otwórzmy psalm 119. Nie bójcie się, nie będziemy całego go czytać. Choć jest pięknym psalmem. Jest taką pochwałą, gloryfikacją słowa Pana. Ale pojedyncze wersety, pojedyncze fragmenty na temat Słowa Bożego jeszcze przeczytajmy. Psalm 119 i tak, 43. Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od ust moich, gdy pokładam nadzieję w prawach Twoich. Zawsze strzec będę zakonu Twego po wieki wieczne. Mówi psalmista w 58 werset. Z całego serca błagam Cię, zmiłuj się nade mną według obietnicy swojej. Zastanawiam się nad drogami moimi i zwracam kroki moje ku świadectwom Twoim. Spieszę, a nie opóźniam się, wypełniać przykazania Twoje. To Duch Święty chce, abyśmy zastanawiali się nad naszymi drogami. To Duch Święty chce, żebyśmy zastanowili się nad tym, jak żyjemy, co mówimy, co słuchamy i na co patrzymy i w co wierzymy. Bo ziarno, Słowo Boże jest ziarnem. Ale jeszcze zapomniałem powiedzieć, kochani, że tak jak Słowo Boże potrafi wydać dobry owoc w naszym życiu i potrafi wykiełkować w glebie naszego serca, tak niestety słowo kłamstwa też potrafi bardzo dobrze wykiełkować, a może i nawet lepiej, w glebie naszego serca. A jak Pan Bóg daje przez Ducha Świętego swoje ziarno, tak i diabeł daje ziarno po to, abyśmy żyli w kłamstwie. Ziarno niewiary, lęku, ziarno kłamstwa, rzekomych nauk, ziarno pychy i wyniosłości. I bardzo dobrze to niestety rośnie. I mówi, zastanawiam się nad drogami moimi i zwracam kroki moje ku świadectwom Twoim, Panie. 89. Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. Ugruntowałeś ziemię i stoi. Słowo Boże się nie zmienia. Prawda? Amen? My mówimy, Słowo Boże się nie zmienia, ono trwa na wieki, ono jest takie same jak dla apostoła Pawła, jak gdy Pan Jezus wchodził na ziemi, jak tak samo ma być prawdą dla nas. Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. Ugruntowałeś ziemię i stoi. 104. Z przykazań Twoich nabrałem rozum, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. To Twoje słowo pokazuje mi, gdzie mam iść. To ono rozjaśnia drogę. I mówi, nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Tak powinno być i w naszym życiu, kochani. 115. Odstąpcie ode mnie, złośnicy, bo chcę przestrzegać przykazań Boga mego. Halleluja. 130. Wykład słów Twoich oświeca, daje rozum prostaczkom. Stawajmy się jak ci, którzy są prości, jak ci, którzy są jak dzieci, które bezgranicznie chcą przyjść do swojego Ojca i Mu wierzyć. Bo Twoje słowo daje rozum prostaczkom. 140. Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa Twój. 160. Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. I 165. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon, na niczym się nie potkną. Kochani bracia i siostry, tego pokoju, tej prawdy i miłości, która wynika ze Słowa Bożego, mocy Ducha Świętego ku tego, abyśmy żyli w prawdzie każdego dnia i aby nie było wokół naszego życia tego, co nie jest prawdą, a co my uważamy za prawdę, tego wam wszystkim życzę, aby Chrystus w nas znalazł wiarę, gdy przyjdzie, ale nie byle jaką wiarę, ale wiarę w Słowo Boże, wiarę, która wynika z Jego myśli i z Jego prowadzenia poprzez Ducha Świętego i Słowo. Niech wam i nam, i mi, i nam wszystkim Bóg błogosławi. Amen.